Kevin od kuchni prosto z Mielca. W każdą środę o 12.15 w Radiu Leliwa.
W audycji kulinarnej witam się z Państwem całkowicie kulinarnie.
Kevin Easton.
I Tomasz Wempa. Proszę Państwa, każdy, kto odwiedził Wielką Brytanię, na pewno widział umywalkę, która wyposażona była w dwa krany. Jeden z gorącą wodą, a drugi z zimną. Skąd wzięło się takie rozwiązanie i czy ma ono jakieś logiczne uzasadnienie, Kevin?
Bo powiedziano nam kilkakrotnie, albo kilka takich wersji, że tak powiem. Jeden, co ja pamiętam ze szkoły, to było to, że w starożytności jakieś tam gorąca woda była prowadzona do kranu z rurami zrobione z ołowia.
Z ołowiu?
Z ołowiu, przepraszam. I zimna woda, czyli pitna, była wprowadzona przez rury od miedzianej. Tak.
I jaka jest różnica między tą z ołowia,
Nie można pić wodę z rury ołowianej, a można z miedzianej. Dalej było jakieś coś tam o oszczędnościach, że jeżeli chciałeś tylko coś pić, to przynajmniej ciepła woda nie leciało, albo grzejnik nie włączyło się w tym bojlerze. A jeszcze było... Słyszałem coś kiedyś, ale nie pamiętam, co to mogłoby być. Jakieś coś tam z ciśnieniem różnym.
Wiesz co, po zakończeniu II wojny światowej i to właśnie też jest kolejna informacja w tym temacie, że w nowo właśnie budowanych domach na strychach umieszczano zbiorniki na wodę, która była podgrzewana i jako ciepła doprowadzana do kranów. A skoro ty mówisz o tych ciśnieniach, tak, oczywiście, to się całkowicie zgadza, bo inne ciśnienie jest w wodzie zimnej.
Tak, i w gorącej,
Dokładnie.
Oczywiście.
Ale też, słuchaj, można przeczytać, że Anglicy nie potrafili połączyć dwóch kranów w jeden. Kiedy zrobił to Napoleon, postanowili, że nigdy nie wprowadzą u siebie tego rozwiązania. U was też jest tak, też inaczej, rzekłbym nawet całkowicie inaczej, z oknami.
Tak, tak, tak,
no z właśnie, oknami. U was się nie otwiera ani do siebie, ani...
Od siebie.
Ale za to się otwiera w dół i na dół.
Tak, i to jest oszczędności ciepła w domu. Z powodu, że jak nagrzewa się pokój, to wiadomo, że najpierw to ciepło gromadzi się u góry pokoju, tak, pod sufitem.
Zazwyczaj.
Tutaj, powiedzmy, tutaj w Polsce, gdybyśmy chcieli trochę świeżego powietrza do pokoju, to musieliśmy by otworzyć całe okno, które też jest, że tak powiem, tuż pod sufitem, więc no, ciepło ucieknie.
Ale możemy też uchylić trochę, tak, że będzie
no
górą.
No tak, ale i tak będzie otwarte u góry, więc to ciepło ucieknie. A natomiast w Anglii, jak mówiłeś, my mamy takie te dwa tafle, tak?
Dwie tafle, szyby. Przesuwne góra-dół.
Tak jest. O, dobrze, że ty to powiedziałeś, bo jak ja musiałem tłumaczyć, o co chodziło, to ludzie by mówili, o czym on mówi. Jak chcemy troszeczkę świeżego powietrza puścić do pokoju, który już jest grzany, otworzymy okno od dołu troszeczkę i wtedy ciepło, które jest pod sufitem albo nawet połowę pokoju, nie ucieknie przez okno.
No i trzecia rzecz, która mnie zaciekawiła, to skąd się wziął u was lewostronny ruch?
Jak ja bym dostał chociaż złotówkę za każdym razem, jak ja słyszałem to pytanie, no nie musiałbym grać w totolotka. Lewa strona. My jeździmy w Anglii po lewej stronie, tak? I to jest od czasów, że tak powiem, nie wiem, rycerzy, takie te...
Rycerze króla Artura.
No tak, no to te jakieś tam krzyżacy, o, takie te. No i królowa Artura, prawda? Jakby był atak, wiesz, jedziesz konno i trzyma się zwykle miecz w prawej ręce.
No zazwyczaj.
I twój rywal też, więc twój kon musi być po lewej stronie, aby zaatakować tego oponenta, tak? Bo gdybyśmy jeździli po prawej, musieliśmy by trzymać miecz w lewej stronie, nie wiadomo sobie było, czy byśmy trafili w oponenta, albo nawet w konia, albo w ogóle, czy byśmy trafili w cokolwiek, bo leworęczna. A jak się siema miecz w prawą rękę i się jedzie konno, to twój oponent będzie po twojej prawej stronie, czyli my po lewej.
Wiesz co, ja tak myślę, że moglibyśmy to spróbować wieczorową porą w Mielcu. Wybierzemy sobie pewną ulicę i spróbujemy, jak to działa.
Ale to jest od czasów rycerzy, no po prostu i tak nam zostało.
No dobrze, no to rycerzu króla Artura, powiedz nam, co dziś przygotowałeś.
<Król Artura. laughs> Bo też mam tu polska kuchnia dzisiaj, bo rozmawialiśmy o Wielkiej Brytanii i bardzo fajnie, ładnie, słusznie, ale tutaj my mówimy dzisiaj o kuchni polskiej, naprawdę bardzo fajne. Polędwiczki wieprzowe duszone z podgrzybkami. Kto nigdy tego nie jadł, myślę, że wszyscy
nie
to zjedli.
Nie żałuje i bije się w piersi.
No pewnie, że tak. To jest taka soczysta mięsa, bardzo fajne.
I przygotowujemy je po lewej stronie stołu.
Po lewej stronie patelni, tutaj, tamtego. Każdy wie, że to jest bardzo delikatny, miękki, soczysty polędwiczki w aromatycznym sosie grzybowym. Możemy oczywiście gotować albo przygotować to na przyjęcia, na imprezy domowe. Fajne, ja bardzo lubię tu w Polsce te, jak się nazywa, parapetówki. Albo po prostu jako pyszny, syczący obiadzik w ciągu tygodnia. Czas przygotowania tego pysznego dania to jest około godzinę do półtorej godziny. Oczywiście polska kuchnia jest bardzo sycąca, więc to podam składniki na około 6 osób, ale jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo głodny, to niech będzie na 4. Ale będzie dużo tego. Składniki. 3 pełne polędwiczki wieprzowe, 80 gram cebuli piękne, 50 ml oleju, 500 gram podgrzybków ugotowanych już, 400 ml wody, 1 szklanka bulionu, 2 łyżki sosu sojowego jasnego, 20 gram mąki pszennej, to będzie służyć jako gęszczacz.
Zagęszczacz.
Zagęszczacz nawet. 40 gram śmietany, 30% oczywiście sól i pieprz do smaku na samym końcu. Teraz połączymy to wszystko razem po kolei i wejdzie nam pyszny polędwiczki wieprzowe duszone z podgrzybkami. Proszę bardzo. Mięso posypie się pieprzem, solą układamy w rękawie do pieczenia. Wiesz, co to jest ten rękaw?
Wiem. Taka od mojej koszuli.
Z radio Leliwo napisane na przodu. I pieczymy 30 minut w rozgrzanym piekarniku 180 stopni Celsjusza. Teraz poza piekarnikiem robimy tak. Cebulę odbieramy i drobno kroimy. Smażymy na rozgrzanym oleju, ale nie na mocnym ogniu, na takim średnim. Do cebuli dodajemy ugotowane grzyby, podlewane naszym pięknym bulionem, który być może nam zostało od niedzieli, prawda?
Być może.
Oczywiście, że tak. Dodajemy sos sojowy, ten jasny, doprawiamy pieprzem oraz solą i gotujemy to przez 20 minut też na bardzo średnim albo nawet i małym ogniu. Sos zagęszczamy tą mąką rozrobioną ze śmietanką i gotujemy do chwili zagotowania. Polędwiczki po pięknym upieczeniu kroimy, ale zanim my kroimy to, zaraz, ja zrobię jeden krok do tyłu tutaj, Tomku. Teraz polędwiczki wyjmujemy z piekarnika i zdejmujemy z tej blachy, na której leżały w piekarniku, bo ta blacha nadal będzie gorąca. Nie chcemy tego. Kładziemy te wszystkie polędwiczki wieprzowe upieczone na talerzu i zostawiamy jej 5 albo 4 minuty. Zostawiamy, nawet nie spojrzymy na nich, nie przykrywamy niczym, nie folią aluminiową, nic. Po to my mówimy w kuchni profesjonalnej, żeby to mięso odpoczęło. Odpoczywa się. To co to oznacza?
Leżakuje.
Leżakuje. Z powodu, że w piekarniku te wszystkie soczki, które są w tych polędwiczkach, poszły do góry, tak? Bo ciepło idzie do góry. Czyli te wszystkie soczki będą na górnej części tej polędwiczki wieprzowej i wejmujemy, a teraz te soczki odpoczywają. Idą tam, gdzie były, zanim z polędwiczki poszły do piekarnika. Tak? Rozumiesz mnie?
Do sklepu.
Oj. Dobry. Dobry. Więc my pozwalamy, żeby te polędwiczki wieprzowe odpoczęły się sobie. Te wszystkie soczki w środku wracają tam, gdzie były. Bo gdybyśmy to kroili od razu po wyjęciu z piekarnika, zauważysz, że wszystkie soczki będą. Będzie wielki jakiś sok na talerzu albo na blaszce. Ten sok powinno być w mięsie, a nie wylewać się z mięsa. Więc te 5 minut, potem kroimy, nie będzie tyle tego soku na blasce, po prostu. Okej, dobra. Czyli już odpoczęli i teraz kroimy na mniejsze kawałki oczywiście, polewamy sosem z grzybami i danie podaję z kopytkami lub to, co ja uwielbiam, z kluskami śląskimi.
Mhm, też uwielbiam.
I to kończamy tam z natką pietruszką.
Okej, okay. Kevin, mam takie jeszcze zapytanie do ciebie.
Mów.
Gdybym kupił 2 śmietany 18%, czy to będzie tak samo, jakbym kupił śmietanę 36%?
Nie. To nie jest to.
No szkoda.
Nie.
No ale dobrze, rozwiązujemy te problemy. Napisała do nas pani Krystyna z Baranowa Sandomierskiego. Panowie, jak uratować przesoloną zupę?
O, kurko, nie, dla kucharza to nie.
Od nowa ugotować.
Nie, bez wyrzucania tego do kanału. Panie Krystyno, bywa tak, że wywar na zupę był dość słony. Dodatki do zupy, na przykład bocze, kiełbasę, ser, te zawierają sól i w efekcie na talerzu ląduje zupę, której nie czujemy żadnego innego smaku poza słonym, bo wszystkie takie składniki do naszej zupy też zawierają sól, prawda? Co można robić? Nie wylewamy jej do kanału, nie. Bo taką zupę da się uratować. Więc pani Krystyno, posłuchaj. Należy do niej dodać albo skórki chleba, albo pokrojone ziemniaki. Najlepiej na czworaka. No nie ty na czworaka, tylko na czwartki. Oczywiście odrzucamy tutaj potem. I zakotujemy tą zupę. Wtedy albo ta skórka chleba, albo ten pokrojony ziemniaki, surowe oczywiście mówię, przyciąga ten sól z zupy. Te dodatki pochłonią nadmiar soli dokładnie. I następnym razem zwróćmy większą uwagę na to, czy to, co do zupy dodajemy, nie jest już słone. Bo wtedy unikniemy tego. Bo na przykład, tak jak mówiłem, ser, kiełbasa, nie wiem, no różne. Wszystko zawiera troszeczkę soli, a szczególnie boczek, tak? Grosz to grosza i będziemy mieli kilo soli tam w zupie. Ale można uratować albo skórką chleba, który bardzo fajne też zagęścia naszą zupę, albo surowe ziemniaki pokrojone na czwartka. Czwartki.
Na ćwiartki.
Ćwiartki też. Nie na czwóraka. Więc to tak można gotować. 15 minut się gotuje taką zupę z ziemniakami albo z skórką od chleba.
Tak więc oto mam nadzieję, że wszystkie te cenne porady, jakie Państwo usłyszeli, w tym pani Krystyna, na pewno będą owocne. No to Kevin, pośmieszkowaliśmy trochę, a na kolejne potrawy rozgrzewające nasz umysł i serce i dłonie, bo zbliża się już aura powoli i zimowa, zapraszają do swojej audycji kulinarnej Kevin Easton.
Na następną środę i Tomek Szłębek.
Słyszymy
Łębek.
Się.
Do następnego gara.
Kevin od kuchni prosto z Mielca. W każdą środę o 12.15 w Radiu Leliwa.